Słuchacie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Moi drodzy, sponsorem dzisiejszego odcinka jest platforma Viaplay, która zaprosiła mnie do obejrzenia serialu Morderczynie. Muszę wam coś wyznać, bo wydaje mi się, że jest to dosyć ważne w kontekście tego odcinka. Otóż ja w sumie bardzo lubię seriale kryminalne, ale bardzo często bywa tak, że nie umiem się zebrać do tego, żeby zacząć je oglądać. I jeśli chodzi o seriale kryminalne, to jeśli pierwszy odcinek mnie nie złapie, to potem bardzo trudno mi się w niego wkręcić. O ile serialom obyczajowym daje bardzo dużo szans na to, żeby złapały moją uwagę, o tyle w przypadku produkcji kryminalnych jestem wyjątkowo surowa. Jeśli pierwszy odcinek nie przyciągnie mnie jakimś tajemnicą, zagadką, postaciami, no to trzeba mnie mocno zmusić do tego, żebym obejrzała odcinek drugi. I wiem, że prawdopodobnie tracę przez to bardzo dużo dobrych produkcji, ale taka już jestem. Jeśli ktoś nie potrafi mnie zaintrygować na samym początku, no to niestety bardzo trudno mi wykrzesać w sobie energię, żeby oglądać serial dalej. I wspominam o tej mojej zasadzie właśnie dlatego, że serial Morderczynie był doskonałym przykładem na to, jak pierwszy odcinek złapał mnie całkowicie i zrobił coś, czego się nie spodziewałam. I teraz to jest bardzo trudne, bo w ogóle rozmawianie, mówienie o serialach kryminalnych jest o tyle trudne, że ja dostałam od Viaplay możliwość obejrzenia 6 odcinków. Dlatego obiecuję, że w tym podcaście nie będzie spoilerów, ale postaram się opowiedzieć o moich wrażeniach. Serial Morderczynie to opowieść, która jest luźno inspirowana książką Katarzyny Bond, czyli takim właściwie reportażem, taką książką non-fiction opowiadającą o kobietach, które popełniły zbrodnie. To są najróżniejsze powody popełnienia tych zbrodni i najróżniejsze sposoby ich popełnienia. No i to Katarzyna Bonda opisała w taki bardzo dobry sposób, znaczy nie tylko napisała o samym morderstwie, ale też o samym tle takiego morderstwa, o tym skąd ono się bierze. I żeby było ważne, ta książka jest inspiracją, ale nie jest tak, że jeśli jej nie znacie, to nie możecie obejrzeć serialu. I nie jest także tak, że ten serial jest adaptacją tej książki, tylko bierze z niej pewne rzeczy. Sam serial opowiada historię Karoliny Keller, policjantki, przy czym nie jakiejś policjantki śledczej, nie jakiejś wielkiej pani detektyw, tylko dziewczyny, która pracuje jako dzielnicowa, która chodzi ze swoją przyjaciółką, też policjantką właśnie na takie regularne patrole po tej swojej dzielnicy, po tym swoim obwodzie, zna tam wszystkich. I tym, co od czego zaczyna się serial, to dwie sprawy. Pierwsza, która dotyczy samej Karoliny, ponieważ jej ojciec, legenda policji, człowiek, który był bardzo znanym policjantem, który prowadził szkolenia, którego znają wszyscy na komendzie, co też sprawia, że pozycja naszej bohaterki jest taka niejednoznaczna, bo ona z jednej strony jest gdzieś tam dosyć nisko położona w tej hierarchii policyjnej, ale z drugiej strony oczywiście z powodów tych znajomości prywatnych zna, no chociażby komendanta, jakby może robić więcej, tak? To jest bardzo fajnie, ona jest tak podwójnie osadzona w tym życiu policyjnym. I jej ojciec, właśnie ta legenda policji, zaginął. Zaginął kilkanaście miesięcy wcześniej, nikt nie wie, gdzie jest. To zaginięcie bardzo negatywnie w ogóle wpływa na życie rodzinne Karoliny, bo ona się mało kontaktuje ze swoją matką, ta matka jest w bardzo złym stanie, cierpi ciągle na migreny, jest taka rzeczywiście jakby od momentu, kiedy ojciec zniknął, matka nie jest zdrowa, nie czuje się dobrze. Jest jeszcze siostra Karoliny, Ewa, mężatka z dwójką dzieci, która ma do swojej siostry pretensje, że ta siostra zachowuje się właściwie, Karolina zachowuje się tak, jakby tylko ją obchodziło to, że ojciec zniknął. Karolina ma pomysł, że będzie szukała śladów po swoim ojcu i jeden z tych śladów prowadzi do Hamburga. W związku z tym bardzo zależy jej na tym, żeby móc pojechać do Hamburga i przeprowadzić swoje własne, prywatne śledztwo, bo też trzeba zauważyć, że nasza bohaterka jest przekonana, że nikt na policji nie chce znaleźć jej ojca i jest taką typową osobą, która spotyka się z pracą policyjną od zewnątrz, czyli widzi, że jej zależy na tym, żeby ojca jak najszybciej znaleziono, ale oczywiście te procedury policyjne trwają jej zdaniem zbyt długo. I teraz nie chcę spoilerować, ale zanim Karolina wyjedzie do Hamburga, dzieje się coś, co stawia historię zaniknięcia jej ojca w zupełnie nowym świetle, no i sprawia, że pojawiają się nowe pytania i kwestie. I muszę powiedzieć, że ten pierwszy odcinek ma taki cliffhanger, że jak ja go zobaczyłam, to miałam takie, dobra, udało się wam. Zrobiliście coś, czego się nie spodziewałam, w sposób, którego się nie spodziewałam i to oznacza, że po prostu wszystko, co myślałam, że dotychczas obejrzałam, staje na głowie. I to jest olbrzymi plus dla twórców tego serialu, bo takie ułożenie historii sprawiło, że jak już wam mówiłam, po tym pierwszym odcinku natychmiast było odcinek numer 2, odcinek numer 3, odcinek numer 4. Musiałam po prostu wiedzieć, co jest dalej, jak ta historia się ułoży. Ale sama historia Karoliny i zaginięcie jej ojca to nie jedyna historia, którą poznajemy w tym serialu, ponieważ w czasie swojej pracy policyjnej, w czasie takiego rutynowego obchodu, Karolina wraz ze swoją partnerką w pracy wchodzą do niewielkiego komunalnego mieszkania i zostają tam zabitego mężczyznę. Mężczyzna został zabity, kilka dźgnięć, w tym jedno korkociągiem. No i jest to mieszkanie oczywiście w takim bloku, gdzie dzieją się różne rzeczy. No i zaczyna się śledztwo w tej sprawie. I tutaj Karolina ponownie spotyka się z takim wymiarem pracy policyjnej, które być może nie do końca jej odpowiada, dlatego że oczywiście przyjeżdżają ludzie z Wydziału Śledczego, którzy powinni tutaj, prawda, wejść w pełni gotowości rozwiązać tą sprawę, ale co się okazuje, że oni podchodzą do tego w sposób bardzo zblazowany, do tego wszystkiego tam jest taki kolega z pracy, który próbował podrywać Karolinę wcześniej w barze, podryw był, nie ukrywajmy, był wyjątkowo żałosny, co sprawia, że między nimi tworzy się takie dosyć nieprzyjemne napięcie. I kiedy już wydaje się, że po prostu będzie to kolejny taki wątek o animozjach pomiędzy różnymi wydziałami i różnymi sposobami działania policji, to wtedy okazuje się, że akurat w przypadku tej sprawy Karolina będzie zaangażowana dużo bardziej, a im bardziej jest zaangażowana w to morderstwo, tym więcej różnych wątków się pojawia, tym więcej pojawia się różnych kontekstów, dlaczego ktoś mógł zginąć w taki sposób. I tutaj też warto powiedzieć, że nasza główna bohaterka z jednej strony jest dosyć stereotypowa, bo to jest taka silna dziewczyna, która została policjantką, jak jej ojciec i nikogo nie potrzebuje i bardzo dobrze o siebie sama dba. Z drugiej widać, że jest to dziewczyna, która emocjonalnie ma tam sporo problemów, która bardzo często nie potrafi zapanować nad jakimś swoim impulsem, która stara się być jakby jednocześnie zaangażowana w sprawy swojego ojca i w sprawę zawodową i w ogóle ma dużo pretensji do swojej rodziny, zwłaszcza o to, jak zachowuje się wobec całej tej sytuacji zaginięciem ojca. I z jednej strony mam właśnie wrażenie, że to jest taka dziewczyna, która sobie poradzi w każdej sytuacji, prawda? Pobiegnie za przestępcą, kogoś skuje, zastraszy jakiegoś świadka. Ale z drugiej strony widzimy, że to jest po prostu bardzo młoda dziewczyna, która widzimy, że nie radzi sobie do końca emocjonalnie z faktem, że jej ojciec zaginął, nie radzi sobie też do końca z tym, że ta jej dynamika rodzinna właśnie po tym zaginięciu się zmieniła. Widać też tam animozje, jakieś rywalizacje, jakieś za stałe konflikty między nią a jej siostrą. I muszę powiedzieć, że tym, czym naprawdę totalnie ten serial się broni, to jest obsada. W roli głównej, w roli Karoliny zobaczymy Maję Pankiewicz. Ja ją kojarzę z filmu Esther, to jest w ogóle świetny film. Jakbyście mieli okazję, to bardzo wam polecam do zobaczenia. I mam wrażenie, że w ogóle Karolina jest postacią, którą można jakkolwiek polubić dzięki temu, jak ją Pankiewicz gra. Dlatego, że bardzo wiele aktorek chyba nie pozwoliłoby swoim bohaterkom na takie drobne momenty, kiedy widzimy jej dużą wrażliwość i dużą niepewność siebie. W pierwszym odcinku jest taka świetna scena, kiedy ona idzie na przyjęcie urodzinowe do swojej matki. Nie może się zdecydować, czy się ubrać w sukienkę, czy wiecie, w dżinsy, bojówki i pod koszulek. Bardzo wyraźnie widać, jak ona na siebie patrzy w tym lustrze, że ta jej pewność siebie to także jest niepewność, czyli takie niepewność do tego, czy umie się dopasować do jakiegoś wzoru bycia kobietą, bycia dziewczyną, kto prawdopodobnie gdzieś tam w domyśle oczekuje od niej matka czy siostra. Matkę głównej bohaterki gra Izabela Kuna, i ona jest świetna. I teraz chciałabym wam powiedzieć o tych scenach, w których jest najlepsza, ale jeśli wam o nich powiem, to będzie spoiler, ale wydaje mi się, że co jest fantastyczne w Izabeli Kunie, to po pierwsze to jest taka aktorka, że bardzo po niej widać, kiedy rozumie swoją bohaterkę, kiedy ją widzi i mam wrażenie, że tutaj tą swoją Irenę, bo ona gra postać Ireny właśnie matki, bardzo dobrze zobaczyła i umiała oddać jej emocje i oddać jej dylematy i problemy i mam takie po prostu też poczucie, że kurczę, że to jest taka aktorka, która potrafi zrobić bardzo niewiele, a tym samym pokazać bardzo wiele i od razu mamy przeczucie, że tam jest coś więcej. I to jest ciekawe, bo mam to samo uczucie i zawsze mam przy Elizie Rycembel, która gra Ewę, siostrę Karoliny. Rycembel ma taki sposób gry, i ja to już zauważyłam w Bożym Ciele, że nawet jak nie ma żadnego dialogu, to patrząc po jej twarzy, patrząc po samych jej oczach, widzimy, że co się dzieje wewnątrz jej bohaterki. Tutaj Ewa to jest taka postać, która jest bardzo różna od Karoliny. Jest uporządkowana, ma męża, dwójkę dzieci, zawsze widzimy, że zupełnie inaczej się ubiera. I widzimy też, że ona nie była częścią jakiegoś takiego emocjonalnego związku pomiędzy Karoliną, a jej ojcem, i to też jakby zupełnie inaczej ustawia, no właściwie wszystko w tym serialu. Bardzo mi się ta rola podoba. Ja w ogóle uważam, że Eliza Ritzenbel jest aktorką, która zdecydowanie ma jeszcze, będzie miała jeszcze bardzo dużo do powiedzenia w polskiej kinematografii. Z ról takich jeszcze, które mamy, Mateusz Kmieci gra Michała, to jest taki śledczy policyjny, z którym nasza bohaterka ma taki, wiecie, taką trochę dumę i uprzedzenie w pierwszych odcinkach. I on tutaj całkiem fajnie gra i właśnie też fajnie, jakby dobrze gra takiego policyjnego buca, takiego faceta, który naprawdę jest bardzo, bardzo irytujący, ale jednocześnie, kiedy ktoś mu powie, żeby nie mansplainował, to pójdzie do internetu i sprawdzi, co znaczy mansplaining. Co w ogóle tutaj chciałabym zwrócić uwagę, tak zaznaczyć, że w tym serialu jest trochę takich scen, które są naprawdę zabawne i mam takie wrażenie, że gdzieś tam scenarzyści i scenarzystki tego serialu siedzieli i zastanawiali się, jak być może dodać do tego dosyć, no jednak, takiego zimnego, kryminalnego serialu sceny, które mogłyby troszeczkę nas rozbawić. Tam jest jedna scena, w której drukarka wygrywa z naszą policjantką i to jest najbardziej realistyczna scena używania drukarki w polskiej kinematografii, serio. Jakby każda drukarka wygra z każdym użytkownikiem drukarki, będą rządzić światem. No i jeszcze chciałam bardzo tutaj jakby pochwalić, czy ucieszyło mnie to, że w serialu gra Tomasz Szuszard. Ja ogólnie jestem gotowa założyć jakiś fanklub Tomasza Szuszarda. Uważam, że to jest po prostu jeden z obecnie najlepszych polskich aktorów. To jest taki aktor, który jak wchodzi, to po prostu zjada wszystkich na śniadanie, kolację i obiad. Tutaj on gra ojca we wspomnieniach bohaterki i to też jest bardzo ważne, bo mamy jakby... On wnosi taką energię do tych scen, że z jednej strony rozumiemy, dlaczego nasza bohaterka pamięta go przez pryzmat jakiejś opiekuńczości, miłości, takiej misiowatości, że to był ten tata, którym ona chciała być i który ją uczył na przykład pływać i którego akceptacji pragnęła, a z drugiej strony Szuszard potrafi zagrać bohaterów, że czujemy, że tam gdzieś pod powierzchnią coś jest, tak? No i w kontekście tego, co się potem dzieje w tym serialu, to jest bardzo ważne i to napięcie, które się też pojawia w przypadku scen, w których ona sobie je wspomina, jest takim napięciem, w którym ten serial się bardzo żywi. Pod względem wizualnym cała produkcja bardzo przypominała mi seriale brytyjskie, trochę skandynawskie, ale bardziej brytyjskie, bo z jednej strony one się rzeczywiście dzieje w przestrzeni miejskiej, to jest Warszawa, ale to jest taka przestrzeń, która zostaje pokazana nam w trochę zanonimizowany sposób. Przede wszystkim jest dosyć zimna, wyblakła, taka chłodna, mimo że cały serial rozgrywa się w ogóle latem i mam dużo bardzo uwag o tym, że jest tak strasznie gorąco, to światło nie jest ciepłe, to światło jest zimne i to nam w ogóle tworzy taką atmosferę bardzo specyficzną. I chciałabym powiedzieć, że dla mnie to jest też olbrzymi plus, jeśli serial stara się w jakiś sposób stworzyć też wizualnie swój świat, bo jest trochę takich produkcji, które niekoniecznie jakby robią krok w tę stronę, albo kopiują inne wizualne odniesienia, albo w ogóle nie mają takiej spójności wewnętrznej, wizualnej, a tutaj mamy taki właśnie zimnawy świat, przy czym to też, co mi się podobało, na przykład wnętrza nie są takie oczywiste. Bardzo mi się podoba wnętrze domu rodziców Karoliny, która jest włożona boazerią, w której jest dużo starszych mebli. Też to są takie szczegóły, na które ja zwracam uwagę, że często w polskich serialach właśnie wszystko jest okej, póki nie wejdziemy do jakichś wnętrz i te wnętrza wszystkie są z Ikei. Jakby nie różnicują, nie pokazują i różnic pokoleniowych i tego, jak bardzo te przestrzenie w Polsce są zróżnicowane. No i właśnie takie elementy łatwiej pozwalają osadzić całą historię w Polsce, ale jednocześnie cały czas, kiedy oglądałam ten serial, miałam takie wrażenie dosyć mocne, że on spokojnie byłby w stanie sobie poradzić na przykład jako serial oglądany w Niemczech, w Anglii, we Francji, jakby, że są te realia polskie, ale one nie są tak mocno zapisane, żeby nie mógł być to produkt eksportowy. A mówię o tym też dlatego, że to jest pierwszy fabularny serial polski Viaplay, co oznacza, że ma jakiś prawdopodobnie potencjał do dystrybucji międzynarodowej i patrząc na niego przez ten pryzmat, miałam takie poczucie, że okej, to jest zdecydowanie coś, co możemy wysłać w świat i jak się wielokrotnie ostatnio mówi o polskich produkcjach, wstydu nie ma, ale rzeczywiście to jest po prostu dobra produkcja kryminalna. Oczywiście, jeśli jesteście zagorzałymi fanami produkcji kryminalnych, oglądacie 5 dziennie, no to może niektóre wątki, niektóre postaci wydadzą się wam w jakiś sposób wtórne czy znane. No jest skończona ilość opowieści kryminalnych, nie ukrywajmy, ale moim zdaniem to jest taka historia, która nawet w tych momentach, które wydają nam się znane, jest satysfakcjonująca. Ja przynajmniej tak mam, że oglądałam ten serial i łapałam się na tym, że nawet jeśli jakiś wątek znam, to dzięki temu, jak jest zagrany i dzięki takiej dużej sprawności reżyserskiej, jestem ciekawa, co będzie dalej, jak to zostało opowiedziane, co się stanie z tymi bohaterami i przede wszystkim udało się tej produkcji złapać mnie w tym pierwszym odcinku, a potem wydarzenia są na tyle dobrze rozłożone, że nie straciłam zainteresowania, bo to też jest problem wielu produkcji kryminalnych, że bardzo dużo się dzieje na początku i bardzo dużo się dzieje na końcu, a po drodze jest taka, wiecie, taki zakalec albo takie ciasto bez rodzynek, w którym po prostu nic się nie dzieje i tak jest nudno trochę i oglądamy, bo chcemy znać puentę. Nie, tutaj przez to, że mamy te dwa wątki, które się toczą równolegle, to tak naprawdę, kiedy jeden wątek nam się troszeczkę znudzi, to od razu możemy przeskoczyć do następnego. I to też jest moim zdaniem bardzo fajne, bo no właśnie, bo dostajemy właściwie to samo pytanie, tak? Co popycha ludzi do zbrodni? Jak ta zbrodnia wygląda, kiedy właśnie stoją za nią kobiety? Ale dostajemy więcej niż jedną tą zbrodnię i więcej niż jeden kontekst. I to wszystko jakby podnosi trochę ten serial do takiego poziomu, gdzie z jednej strony oczywiście mamy rozrywkę i serial kryminalny, a z drugiej gdzieś tam jakąś próbę, no właśnie, no ogarnięcia tej kobiecej zbrodni, która no wydaje się jednak mimo wszystko w naszej kulturze dosyć specyficzna i bardzo często odbijająca różne rzeczy, o których nie mówimy, tak? Różne rzeczy, które w tej kulturze są i są gdzieś tam poza naszym horyzontem spojrzenia, albo wiemy o nich, ale nie chcemy o nich myśleć. No dobrze, to wszystko w tym odcinku. Jak jeszcze raz wam przypominam, że sponsorem tego odcinka jest Viaplay i już tam są te odcinki serialu Magdalczynie, możecie je zobaczyć, możecie ocenić, możecie się ze mną zgodzić albo nie zgodzić, bo to też różnie bywa, jeśli chodzi o te przeżycia dookoła seriali kryminalnych. Ja w każdym razie się bardzo cieszę się, że mogłam ten serial obejrzeć i także jestem całkiem zadowolona z tego, że udało mi się tam gdzieś dołożyć jakąś cegiełkę do tego, żeby o tym serialu usłyszano, bo wiecie, to jest problem, że kręci się bardzo dużo seriali, dobrych seriali z fajną obsadą, ale ponieważ tego jest tak dużo, to nie o wszystkim udaje się nam usłyszeć i nie o wszystkim się dowiadujemy, kiedy jeszcze jest dostępne. Więc polecam wam serial Morderczynie. Jeśli wam się ten odcinek podobał, to jak zwykle zachęcam do tego, żeby dzielić się ze znajomymi. Jeśli wam się serial spodobał, to bardzo chętnie też usłyszę o tym, co wam się w nim podoba. A na razie to tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w następnym. Pa, pa!